Przyjechaliśmy z setnią godziną, ale i tak to byliśmy dużo po drodze, bo ja nie będę wchodził w szczegóły, ale w Warszawie ktoś tam nalał do benzyny, nie, do diesla benzyny. I potem wezwano kapłanów, którzy modlili się nad tym bakiem, żeby przemienił wodę w wino, żeby przemienił diesla w benzynę. Ale nie przemienił i musieliśmy jechać. Ale to już diabeł się wściekał, od rana się wściekał, że to nie wiem. Dobrze. Maryi, o Matce Bożej to zawsze. Kiedyś prowadziłem pierwsze rekolekcje, jedne z pierwszych rekolekcji, drugie czy trzecie w kolejności w Warszawie na Brudnie, tego osiedle. I skończyłem rekolekcję, przyszli ludzie, podziękowali. No, zostałem sam na sam z panem kościelnym. I ten pan kościelny tam zamiatał, coś sprzątał, układał i mówi, boi się szatan Maryi, boi się diabeł Maryi. Ja mówię, przecież to trzy dni rekolekcji, ani słowa Matce Bożej. I miał rację. I powiedziałem sobie, że to wtedy już od tamtych, w każdej rekolekcji, jak będzie o Matce Bożej, szatan się boi dwóch rzeczy, tak w Kościele bardzo. Matki Bożej i Eucharystii. Pamiętam, jak pytałem naszego diecezjalnego egzorcystę, czy on się boi, jak wyrzuca złego ducha z człowieka, czy się boi. On mówi, czy ja się boję? Ja widzę, jak on się boi. Szczególnie boję się, zwróćcie uwagę, że protestanci tak odrzucili właśnie i dogmat o Matce Bożej i Ewarystię. Te dwie rzeczy, których wyraźnie diabeł się najbardziej boi. I także będzie dzisiaj o Matce Bożej. Mi się tak z wszystkich haseł, które mówimy o Matce Bożej, tytułów, Maryja, Matka, Hetmanka, Niepokalanie Poczęta, Dziewica, Żona, najbardziej podoba ten, który napisał ksiądz Jan Twardowski, że ona wpuszcza do nieba tylnymi drzwiami przez furtkę, ma klucze do takich furtek zardzewiałych. Bo ja przyznam Państwu, że liczę na te zardzewiałe drzwi od tyłu, bardziej niż swoją świętość i formację duchową. Maryja wydaje się być, przepraszam, bym użyję słowa, postacią nudną. Już tyle się o niej mówię, szczególnie nas w Polsce. Pamiętam kiedyś, gdy przygotowałem pierwszą kasetę ze swoimi piosenkami, szukaliśmy pomysłu na okładkę i ktoś tam rzucił taki pomysł, że chcieliśmy zamanifestować swoją pobożność, że będzie klawiatura fortepianu i na tym różaniec. I mój kolega, który był człowiekiem niewierzącym, nieochrzczonym, w życiu nie był w kościele, w życiu nie oglądał różańca, powiedział, stary, nie gniewaj się, ale ja czuję, że to kiepsko wygląda. On człowiek niewierzący, kiepsko wygląda. No i chyba żeśmy zrezygnowani z tego wariantu. Co w Maryi jest fascynującego? Nie czarujmy się. Mówimy, że jest matką wiary, że jest współodkupicielką, że jest Maryją cierpiącą, że jest matką Jezusa. Wszystko się zgadza. Ale nieraz to są dla wielu z nas oklepane teksty. Co w niej było naprawdę fascynującego, co widać z Biblii, bije z Biblii. Otóż pamiętajcie, człowieka można złamać na różne sposoby. Człowieka można złamać fizycznie, no to wiadomo, przyjdzie ktoś silniejszy, uderzy w twarz i jeszcze uderzy i posłuży się nożem, pistoletem. Można złamać człowieka fizycznie. Można złamać człowieka też psychicznie. Jak się łamie człowieka psychicznie? Między innymi przez monotonię. Jak przesłuchiwali gestapowcy czy ubecy więźniów? Monotonią i powtarzaniem. Imię, nazwisko, przydział do grupy jednostki, imię rodziców, wykształcenie, gdzie działałeś, gdzie byłeś. Następne. Imię, nazwisko i oczywiście więzień się nie zmieniał. Więzień był ten sam, tylko ubecy się zmieniali. Przychodzili wypoczęci i go atakowali jeszcze raz. Imię, nazwisko, przydział wojskowy i niektórzy nie wytrzymywali tego. Psychicznego powtarzania pewnych rzeczy. Niektórzy tego nie wytrzymywali i łamali się. W czasie wojny był taki epizod, ja szczegółów nie pamiętam, ale był taki epizod, że nic nie mówiłem, bo i tak nie miałem szans. Wszyscy patrzyli na młodego kapłana, kleryka. Jak siostra zakonna przychodzi w czasie mszy świętej ratować płomień na ołtarzu, to jest, nie ma szans. Wszyscy właśnie zgaśli czy nie zgaśli. Tak. No muszę wam to powiedzieć, bo tak już jeden z najśmieszniejszych historii, których się zawsze bałem w kapłaństwie, że mnie rozśmieszył przy ołtarzu, bo tak odprowadziłem przez świętą i kościelny zapomniał mi wyłożyć kartki, jak się nazywa zmarły. Ja nawet nie wiedziałem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Więc stoję przy ołtarzu i rzeźbię. To dziecko Boże. Ten syn, to odpiewałem przez Jezusa człowiek. Jak patrzę, że mi się kościelny na mnie popatrzył. Więc wołam go. Mówię, Wicek, nie wiem, jak tu zmarły ma na imię. Idź, zobacz. Ja myślałem, że on pójdzie do zakrystii, zobaczy w książce. A on poszedł do trumny. I udaje, że poprawia płomień. Podszedł do mnie, pełna konspiracja. Mówi, Aleksander. Wróćmy do Matki Bożej. W czasie wojny polski Polak uciekł z łagrów sowieckich i przeszedł na piechotę 6000 kilometrów. Bez żadnych GPS-ów, bez żadnych kompasów, bez niczego. 6000 kilometrów. I dotarł do Delhi w Indiach. I na pamiątkę tego wyczynu kilka lat temu studenci zorganizowali taką pielgrzymkę rowerową szlakiem tego człowieka. Oczywiście już był samochód, który z nimi wiózł bagaże. Oczywiście już mieli wszystkie GPS-y, oczywiście mieli rowery. I po tej pielgrzymce, takiej pielgrzymce, która była jednocześnie jakimś monumentem wychwalającym czyn tego człowieka i jego bohaterstwo, po tym pytano tych uczestników tej pielgrzymki, co było najtrudniejsze. Oni odmówili jednoznacznie, monotonnie. Stawali rano na pustyni Gobi, dookoła piasek. Szli godzinę, dwie, trzy, dookoła, identyczny piasek. Szli dalej, identyczny piasek. Następnego dnia wstawali, identyczny piasek. I mówiliśmy, tego piasku mieliśmy już mózg, myśli, wszystko. Najtrudniejsze jest monotonia. Wytrwać w tym. A im większy cień, druga zasada, tym większe rozczarowanie. Słuchajcie, tutaj jest oświetlenie takie, które nam wystarcza. Ale gdyby tutaj dać reflektor i jest cień letni, nawet taki zarys tej laski jest. Gdyby dać tu mocny reflektor wojskowy, estradowy, cień by się stał o wiele czarny, bardziej czarny, wyraźny. Im większa obietnica, im większe światło, tym większy cień. Zapamiętaj to. Mogłeś wpaść w jakieś tarapaty, jesteś w cieniu, ale ten cień powoduje wielkie światło. Chrystus jest blisko. Nieraz Bóg przychodzi w cieniu. Ja odprawiałem kiedyś mszę świętą w bazylice katedralnej. Tam taki staruszek, ksiądz był, we dwóch żeśmy koncelebrowali. I były bardzo mocne reflektory w bazylice. I cień mikrofonu, padał na mszał. I robił wrażenie, że na kartce mszał jest wstążka. I ten biedak w całą mszę chciał tą wstążkę zdrapać, ale mu nie wychodziło. Bo był jakiś dzień. Wielkie rozczarowanie jest, kiedy jest wielka obietnica. Pamiętam, kiedy szedłem do seminarium, mój katecheta powiedział mi, Piotr, czas spędzony w seminarium to jest najpiękniejszy okres w życiu. No to fajnie, wstąpiłem do seminarium, czekam na ten najpiękniejszy okres w życiu. Jeden miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. No koledzy są sympatyczni, fajni, ale drugi rok, mówię, to pewnie na drugim roku będzie. Drugi rok minął, jakoś bez rewelacji. Trzeci rok minął też i dzisiaj bym polemizował, no fajnie było, ale miałem paru innych kolegów spoza seminarium, z którymi też spędziłem wielkie chwile radości, jakiegoś triumfu wewnętrznego. I miałem teraz Maryja dostaje światło. Dostaje takie światło, że to jesteś nieograniczony. Będziesz Matką Syna Najwyższego. I anioł ją zostawia z tym światłem. I ona czeka. I zaczyna się monotonia. Zaczyna się monotonia codzienności Nazaretu. Gdy ktoś ci powiedział, będziesz wielkim w kościele, będziesz wielkim biskupem, będziesz wielkim pasterzem, masz 50 lat, a to żadnej wielkości nie ma. Nic przeciwnie. Jestem wikarem, z szczerym szacunkiem wikary w jakiejś tam parafii. Ale nic się nie zanosi, a Pan Bóg może to rozegrać zupełnie inaczej. Pamiętajcie, najbardziej mistrzostwa świata to są, jak Pan Bóg rozgrywa sprawy inaczej niż my sobie wyobrażamy. To jest właśnie, że jeśli Maria się nastawiła, że w ciągu roku na pewno będzie to spełnione, w ciągu 2 lat na pewno będzie to spełnione, to by się rozczarowała i nic nie by, ona by nie czekała cierpliwie. Jan Chrzciciel już ma swoich uczniów, a Jezus idzie do warsztatu, pracuje, i Jan Chrzciciel już naucza, gromadzi tłumy, a Jezus nic. A Jezus nic. Dopiero potem przychodzi chrzest, przychodzi Kana. No właśnie, im większe światło, im większa nadzieja. Może ktoś tobie dał światło w seminarium, gdzieś miał sobie, przecież rozczarowałeś się. Ilu ludzi się rozczaruje. Im jaśniejsze światło, tym większy cień. Monotonia Nazaretu. Odkrywa Maryja swoje karty, czy raczej Jezus odkrywa swoje karty i Maryja to jest jego świadkiem w Nazarecie. Przepraszam, w Kanie Galilejskiej. Bardzo często się mówi, że Maryja została zaproszona do Kany Galilejskiej jako pomoc kuchenna. Ja się z tym nie zgadzam. Bo Maryja rozkazuje. Maryja nie prosi w Kanie Galilejskiej swoich sługi, te, którzy tam posługiwali prawdziwe pomocy kuchenne. Nie prosi, drodzy Państwo, gdybyście mój Jezus, syn mój Jezus, coś was prosił, bądźcie tak łagodni, zróbcie to. No to tam jakoś się policzymy. Nie. Zróbcie cokolwiek wam powie. Rozkaz. Ja tak się złożyło, że nie miałem wesela w życiu. Ale orientuję się, że na weselu, jeśli miałbym powierzyć komuś organizację wesela, to nie powierzyłbym takiemu człowiekowi, który jest takim mistykiem, że nie odróżnia klawiatury od monitora. Tylko wziąłbym takiego, który zna się na wódeczkach, na winkach się zna, na żarełku się zna, na przystawkach się zna, na materiale. Fachowca bym wziął. Maryja jest fachowcem, bo oni jej nie dali do kuchni. Jestem drugi dowód. Kobiety się nie zajmują winem. Jeśli Maryja zajęła się sprawą wina tam, tego problemu, który powstał, to znaczy, że ona była bardzo wysoko w tej hierarchii organizacji tego wesela zatrudniona, że tak powiem. Tu chcę zmierzyć do pewnej prawdy. Żeby być w swojej branży fachowcem. Wiecie, my nieraz myślimy, że jeden facet mówi, książę, Proszę, z żoną jesteśmy tak religijni, że postanowiliśmy jeden pokój przeznaczyć w domu na kaplicę. Ja mówię, panie, błagam, przeznacz go na boisko do koszykówki. Kaplica jest w parafii, parę metrów dalej. Uspokójcie się, być sobą. Maryja rozkazuje, jest fachowcem. Kiedyś, i to jest ciekawe, kiedyś w parafii, w której pracowałem, było 75-lecie parafii. Proboszcz musiał zrobić obiad na 100 osób, czy na 200 nawet, bo tam wszyscy ci zasłużeni. I no wiadomo było, że pani gospodyni sobie nie poradzi z obiadem na 150 osób, więc poprosił siostry zakonne, które były na terenie parafii, czy nie mogłyby przełożona oddelegować kilku sióstr do pomocy. No to oczywiście bardzo chętnie. Siostry przyszły, pobudziały się jak w ukropie, podawały, sprzątały. I następnego dnia mówię do gospodyni, no pani Julio, dobrze, że były te siostry, bo dużo pomogły. A ona mówi, 200 znamy na robocie. Reszta robiła tak zadymkę taką, gastronomiczną. Ja mówię, gdyby mi te dwie dali, to bym z nimi to samo zrobiła. Ja mówię, a jak, no przecież one, ty ciągle dwie były się znamy na robocie. Znacz się na robocie. Jesteś ekonomistą, znasz się na robocie? Jesteś mechanikiem samochodowym, znasz się na robocie? Nieraz, popatrzcie, jak Świadkowie Jehowi, ile ludzi mi mówią, że Świadkowie Jehowi, co oni tam na tych naukach mówią, to nie wiem, ale trzeba przyznać, jak oni pracują, to pracują. To jest robota. Nie wypiją, nie zapalą, oni idą równo, po prostu jak burza. Czy jesteś dobrym lekarzem? Kiedyś pracowałem w szpitalu na zastępstwie i rozbolała mi gardło jakaś taka angina wakacyjna. I mówię do pielęgniarki, pójdę do lekarza, żeby coś przypisał. Tam siedzi w gabinecie, ksiądz za nim nie idzie. To pójdę do niej, proszę pani, laryngolog, specjalistka, ksiądz za nim nie idzie. Do tego mam iść? Do tego, co będzie od 16 na dyżurze. To nas się zna. I od tamtego czasu młodzież, jak mnie żegnała, to życzymy księdzu, żeby ksiądz był księdzem z 16. Żeby się ksiądz znał, nie tylko na zdychaniu, czy na teologii, na psychologii, na Biblii, żeby się ksiądz po prostu znał. A co resztę, to Pan Bóg dołoży z łaską. Maryja się znała. I teraz jest ciekawa historia, bo Jezus opowiada, tutaj czytałem, że to jest jeden z największych problemów dla egzegetów w ogóle. Bo Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa nie gasta. No ona wierzy, że to ją spławia. Twoja sprawa, moja sprawa, no nie nasza sprawa, nie wtykajmy się, niech sobie to wesele robią. A jednak Maryja po tym pozornym odmówieniu mówi, uczyńcie cokolwiek wam powie, czyli podejmujemy akcję. To jest takie, dlaczego? Ja mam taką swoją koncepcję na ten temat. My słyszymy, co Jezus powiedział, aby ewangelista zapisał te słowa, ale nie zapisał kod, nie zapisał mowy ciała. Wiecie, że człowiek się wypowiada w 35% przez słowa, a w 35% przez swoje gesty. Ja do Państwa mówię swoim językiem, swoją polszczyzną, taką czy lepszą, ale mówię tą laską, że tak słucham i mówię, że tak głowę schyliłem, tak do Was mówię. Nie można nie komunikować. Wszyscy coś mówią. Wszyscy coś mówią. Lęk, zwróćcie uwagę, jak często przed telewizorami występuje jakiś, ktoś i tak robi. Wiecie, co to znaczy? Nie lubię Was. Sprawiacie mi teraz dyskomfort. Ja się tutaj męczę z Wami. Ale można tak siedzieć, można się rozwalić, można coś, coś każdy mówi. I Jezus dał komunikat, który tylko ona może rozszyfrowała. Byłem kiedyś u pewnych Państwa. Cudowne teraz te wizyty są, kiedy ta komunikacja indywidualna się tak rozwinęła. Byłem pewnych Państwa i mówią, się przedsiada, obejrzymy sobie zdjęcia z wesela córki. Ksiądz nie widział? Ja mnie nie widziałem. No to mówi do Adasiu, lecz do syna, mówi, w szufladzie z przydasiami są te zdjęcia. Ja mówię, przepraszam, z czym ludzi w szufladzie? Z przydasiami. A co to są przydasie? Ksiądz nie ma przydasi? Przyda się. Śrubokręt się przyda. Gumka się przyda. Ołówek złamany się przyda. Przyda się. No myśmy się, że mamy. Wy też macie w swoich domach. Jezus patrzy. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Najbardziej mną wstrząsnęło w filmie Gibsona Pasja. Nie tylko męka Chrystusa, chociaż oczywiście zamykałem oczy, jak go biczowali. Ale niesamowite wrażenie zrobiło na mnie to, że Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą. No Panie Boże, to gdyby tak siostra przyszła do generalnej, cześć. A Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą i ona się z tego śmiała. I udawali, że siedzą przy stole, chociaż krzesłem bawili, wygłupi. Matka Boża się wygłupiała. No wygłupiała się. Co myślicie, że Nazaret to był taki teologiczny charyzmat Żydom? Że Maryja rano mówiła, domie złoty, co chcesz na śniadanie? Wieżo z kości słoniowej, jajecznicę poproszę. A co na deser? Może mleka? Oni się wygłupiali, oni jedli, ja nie wiem, co oni tam jedli, ale chleb, jakieś paluszki, jakieś tam nasiona w miodzie. To był normalny, ksiądz Orzechowski powiedział kiedyś, Nazaret to był taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. Rozumiesz, kroisz kapustę, tu Najświętszy Sakrament zasuwa. Tak, no, Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. Jeśli ktoś tego nie zrozumie, bardzo była zdziwiona pewna małutka dziewczynka, kiedy rodzina zebrała się, na jakimś problemem rodzinnym, żeby go rozwiązać, tam jakieś wesele, ślub, nie pamiętam co. I dziecko mówi, a to trzeba, musimy porozmawiać z Marysią. Wszyscy, z jaką Marysią? No z Matką Bożą. Kurczę, zbaraniałe. Do Matki Bożej powiedzieć Marysiu. To nie wypada. Otóż to, ona podejmuje to i on... Maryja była fachowcem. Od wesela, od kontaktu z ludźmi, od dyskrecji, była fachowcem. Uczy nas cierpliwości właśnie to przez 33 lata. Zwróćcie uwagę, że świat wpada w kolejne zagrożenie. Nikt by nie domyślił się, że to będzie jakiś problem z prędkością życia. Dawniej chłop, jak miał wysłać list jakiś tam do urzędu gdzieś, to szedł na pocztę, co mu zajęło tam 3 godziny w jedną stronę, 3 godziny w drugą stronę. Ile sobie przemyśla po drodze, ile sobie gwizdał piosenek, ile coś. Potem za jego syn jechał już furmanką. To mu zajmowało pół godziny. Już miał mniej czasu na rozmyślanie. Teraz mu to zajmie 3 minuty, a najprawdopodobniej 0 minut, bo sobie maila wyślę. My wszystko chcemy mieć od razu dzisiaj. Żona mówi do męża, który się spił, który ją zdradził, masz natychmiast mi wszystko wyjaśnić, masz natychmiast mi wszystko wierzyć. A on kurczę, sam z nim wie, o co chodzi. Nie wie, dlaczego się spił, nie wie, dlaczego tak zrobił. Nie wie, musimy to przesłać się z tym, pochodzić. Natychmiast coś powiedzieć. Jaka pogoda w Sydney? Cyk, cyk, cyk. W Sydney jest już. Jaka pogoda pada? Pada, odkładam słabo. Ludzie są niesamowicie niecierpliwi. Lekarze mówią, że przychodzą pacjenci, mówią, proszę taki proszek, co się od razu zasypiam. Natychmiast, że zasnę od razu, a na rano proszę taki proszek, że jak wezmę ten, to jestem trzeźwy i gotowy do walki. A dowodem, przyczyną do tego przekonania, że Maria jest, przepraszam, że jesteśmy niecierpliwi, to jest kupowanie spodni z już podziurawionymi nogawkami. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Będziemy wychodzić ze sklepu, kupimy sobie filiżankę i teraz filiżankę, że takie strzępy zostały i będziemy filiżerami. Pamiętajcie natomiast o jednym, że jest taka zasada, z braku rodzi się lepsze. Jak to dobrze, że wtedy zabrakło tego wina. Jak to dobrze, że zabrakło tego wina. Bo oni mogli się napić wina z niebios. Wprawdzie to jest kontrowersyjne, jak to wino się tam brało, teologowie dyskutują. Niektórzy mówią, że jak rano się pobudzili w Kanie, to ktoś zawołał, przynieście wody, tylko Jezusa nie posyłajcie. Jezusa nie posłała jakimś powodem. Z braku rodzi się lepsze. Kiedyś pewien ksiądz opowiadał, jak trafił na parafię, biskup mu zlecił probostwo i poraziło go coś, co zobaczył już w pierwszej niedzieli, że ta parafia jest niesamowicie rozśpiewana. Pięknie rozśpiewana. Natomiast on ze śpiewem miał tyle, że odróżniał, kiedy grają, kiedy nie grają. To tyle odróżniał. I mówi, no, że zawalę tę robotę. No co ja wymogę? Więc jak tak się przejął tą sprawą, że objechał całą okolicę, sąsiednie dekanaty, znalazł nauczycieli, którzy poprowadzą mu szkolkę dziecięcą, szkolkę młodzieżową, to jedna osoba, chór parafialny, jeszcze tam jakąś grupę kantorów. I tak się do tego przyłożył, że po kilku latach jego parafia zbierała wszystkie nagrody w konkursach chórowych, rozrywkowych, szkolek dziecięcych. Z braku umiejętności artystycznych on stał się artystą. Stał się artystą menedżerem. Ciesz się, że czegoś ci zabrakło. Jestem przekonany, ile prowadzę spotkania takie z grupami biznesmenów. Bardzo miłe są spotkania z biznesmenami mieć układy. I mówię jakiś przykład, dawałem na swoim przykładzie. Miałem drukarkę, co mi się ciągle psuła. Patykami, tam pudełkiem od zabawek, tam plasterkiem przyklejałem, to nic się psuło. W końcu wziąłem ją, wyniosłem pod śmietnik, myślałem, że ją kopnę. Wróciłem i mówię na tym najbliższym spotkaniu, że mam takie sytuacje, że właśnie tę drukarkę wywaliłem, ale sobie kupię nową, będę miał święty spokój. Podszedł facet, jak bym chciał sobie tę drukarkę? No nie, ale ja nie po to mówiłem. Boż nie, no to idę taką drukarkę, bo tam przepiszemy na inny towar. Ale wam też coś zabrakło. Po co ja się męczyłem z tym, w tych butach ciasnych? Bo to ja kupiłem, wywaliłem, kupiłem nowe i z czegoś mi brakowało. I przez to rozwiązałem sobie problem. Kiedyś spotkałem pewnego pana Mariana, emeryta, dawno się nie widzieliśmy. Co tam słychać, panie Marianie? A, księdza, no, tragedia, no, samochód mi ukradli. Tego maluszka czerwonego? Ukradli? To była sobie na grupie, jeździł do żony, na działkę sobie jeździł. No tak, ukradli mi sprzęt domu. No mówię, to tragedia. No w zasadzie mnie nie do końca tragedia. Bo synowie się zrzucili, kupili mi oplastrę. Jakby ksiądz spowiadał o tym złodziei kiedyś, to tam można im odpuścić trochę. Z braku rodzi się lepsze. Pamiętaj, żebyś coś dostał, musisz to stracić. Żebyś coś dostał, musisz to stracić. Musisz poczynić. I dlatego Maria jest tak bardzo zagadkową postacią na drodze naszego życia duchowego. I ta modlitwa różańcowa. Pamiętacie, co matkę Teresę z Kalkuty przepuszczali przez granicę i pyta się ten celnik, czy pani ma broń? Ona mówi, mam. A jaką pani ma broń? Ona mówi, karabin maszynowy. To pani pokaże. A ona wyjęła różaniec z karabin maszynowym. My, pamiętajcie, szatan nie chce nam powiedzieć, nie ma Boga. Szatan nie chce nam powiedzieć, nie, Kościół to jest fałszerstwo, Pismo Święte fałszerstwo. To jest prawda, tylko popatrzmy na to jego oczami. Problem polega na to, kto nam Biblię czyta. Każdy z nas ma w środku taką ambasadę dla istoty nadprzyrodzonej. Jest to ambasada albo dla diabła, albo dla Boga. Adam z Ewą słuchali Boga. Bóg im pokazywał świat. Pamiętajcie, my nie oglądamy świata swoimi oczami. My oglądamy świat, oglądamy z telewizji oczami. Wczoraj ktoś mi mówi, że jeden proboszcz podobno przegrał cmentarz w karty. Ja mówię, skąd pani to wie? W telewizji. A, w telewizji. To na pewno, że pół zakrystii przegrał podobno. A skąd pani to wie? Bo w telewizji mówimy. Pamiętajcie, walka w naszym życiu duchowym nie idzie o uczynki, idzie o oczy. Pan Bóg nie jest chirurgiem plastycznym. Czy tu przytnie, tu wyciągnie, tutaj doda, tutaj odejmie. Pan Bóg jest okulistą, który ci wyleczy oczy. I zobaczy, że wszystko było dobre. Proszę Państwa, jak ludzie się zmieniają, patrząc oczami na sytuację, kiedyś mi pewna matka generalna tego zgromadzenia opowiadała, jak leciała do Stanów Zjednoczonych i nad Islandią samolot się miał awarię. I pilot mówi, proszę Państwa, nie będę ukrywał, sytuacja jest poważna, wracamy do Warszawy, proszę słuchać stewardess, one będą wydawać polecenia. No i samolot zawrócił nad Islandią do Warszawy, wylądował w Warszawie, wszyscy zaczęli się ściskać, całować. I jedna siostra, która besabitowa, no właśnie ona, ta matka generalna, która jechała, prowadziła tam przedtem modlitwę, wszyscy wiedzieli, że to siostra. Zaczęli ją ściskać, siostro, ja chcę dać nam sześć dziewczynną, może się spotkamy, w ogóle o ocalenie życia. No i entuzjazm. Ja i mówię, no jak, że matka na to patrzy. Ale powiedziałem, jak widziałem, jak oni się ściskają, całują, to chyba bym tak chciała swoje wszystkie siostry przewieźć takim samolotem. Zaraz się inaczej patrzy. Teraz się inaczej patrzy. Problem idzie, że szatan wpuszcza nam strzykawką w oczy tusz i wszystko widzisz czarne, bo on ci wpuszcza tusz. Nie mów, że ktoś jest zły. Ja widzę, że on jest zły. Mi się wydaje, że on jest zły, ale nie, że on jest zły. I Maryja, to co to jest? Maryja to jest odtrutka na to. Maryjo, chodź popatrzymy teraz na zwiastowanie. I razem Marią modlę się, odbawiam wrzańc. Chodź teraz popatrzymy na narodzenie. Ja patrzę na narodzenie. Bo ktoś chce przejąć te rządy w tej mojej ambasadzie nadprzyrodzoności. Ktoś chce przejąć te rządy i chce nam opowiedzieć o świecie według swojego porządku, swojego myślenia. A to gorzej nic nie może. Gorzej nic nie może. Popatrzcie, jestem w Poznaniu, więc się ośmielę taki przykład. Sport, polityka. To jest po prostu cyrk na kółka. Jest mecz Legia Lech. Rzeczywiście to jest bajka, ale załóżmy, że wpuścili wszystkich kibiców. Biegnie dwóch zawodników z Legii i z Lecha. Zderzyli się, przewrócili się. 5000 z Legii mówi, że widział na własne oczy, że to kopnął Legia ten z Poznania. Na własne oczy widzieliśmy, kopnął ten z Poznania. 5000 tych z mówi, że to ten kopnął. Na własne oczy widzieliśmy. Oni są gotowi iść na zwałkę. Oni są gotowi tłuć się nożami, z piłami. Widzieliśmy na własne oczy. Proszę Państwa, zadam Państwu pytanie. Wiem, że nie lubicie polityki w Kościele, ale trochę będzie polityki w Kościele. Tusk coś powiedział o Kaczyńskim. Dobrze czy źle? A Kaczyński powiedział coś o Tusku. Dobrze czy źle? Ja nie muszę chodzić do oglądać telewizji. Ja wiem, że powiedział źle. Jeden, drugi powiedział źle. I myśmy widzieli na własne oczy. To jest bajeczne w takich sytuacjach codziennych. Kiedy jestem na przyjęciu, podają kawę czy herbatę. Proszę bardzo, kawę. Żona podaje mężowi filiżankę. Odwraca się, brzdęk, szkło zbite i mówi do męża, Ty cię majdo, nie umiesz utrzymać filiżanki? Nie umiesz utrzymać filiżanki? A on mówi, ale to nie ja. To moja filiżanka jest tutaj, to twoja mamusia zbiła. Mamusia? O, jak dobrze, że mamusia zbiła tą filiżankę. Jak nie mam już gdzie tych filiżanek upychać na stole, to... Proszę Państwa, to jest cyrk na kółkach. W seminarium kiedyś biskup przyjechał na wizytację i zdejmował płaszcz przed refektarzem kapłańskim i strącił doniczkę. Jak myślicie, dostał rugę od rektora? O, cieszymy się, że biskup był łaskaw zbić tę filiżankę. Będzie to wielkim wydarzeniem odnotowanym w annałach naszego seminarium. To zbicie było momentem przełomowym dla rozwoju duchowego naszej wspólnoty. Widzisz to, co chcesz widzieć. Pierwszy przychodzi pan na pani do pana Podkowskiego, wspomnijmy tutaj decyzjanina i mówi właśnie, że mój mąż jest potworem. On mówi, to po co pani za tego wyszła? Ale on taki nie był, jak ja. A no to stał się przy pani. I nie ma wyjścia. Więc po co idziemy do Maryi? Żeby nas nauczyła patrzeć, żebyśmy zdołali widzieć to, jak było naprawdę, z ukrzyżowaniem, z cudem Kani Galilejskiej, żebyśmy dla siebie odkryli prawdę Ewangelii. Poza tym Maryja jest uosobieniem tego, o czym powinna być każda kobieta, mianowicie uosobieniem piękna. Państwo wiecie, jak to jest, dlaczego Pan stworzył między innymi mężczyznę i kobietę. Mężczyzna chodzi na piękno, tak jakbym powiedział o tej benzynie. Samochód chodzi na benzynę, ten chodzi na benzynę, ten chodzi na diesla, ten chodzi rower, to na mięśnie ludzkie. A na co chodzi mężczyzna? Na piękną kobietę. Na piękną kobietę. I jest to grzech poważny i Panie się będzie z tego zacząć spowiadać. Nie dbam o swoje piękno. Nieraz się myśli, że im się bardziej brzydko ubiorę, tym jestem większa chrześcijanka. Już mam taką porwaną, mam taką koszulę flanelową, buty rozglamdziane, włosy zaniedbane. Co kieruje twoimi włosami? Rozpuszczam i daję im wolno. Nie, proszę Państwa, nie wolno tego robić. Rozpuścić i do fryzjera. Przychodzą do mnie panie, które właśnie mówią, że były już na kursie Filipa i na kursie Jana. Ja wiesz, kurs tańca skończ. Kurs dobrego gotowania, bo twój mąż nie będzie się karmił twoimi brudnymi ciuchami, tylko wtedy, to chodzi o chrześcijańską tożsamość. Jestem mężczyzną i jestem kobietą. Żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec. Żebym ja jestem żoną, to wyrzekam się życia zakonnego. Wiecie, najbezpieczniejsze spotkania są takie, jak się spotka taka rozczarowana trochę klasztorem siostra z rozczarowanym życiem małżeńskim małżonka. I wtedy mogą się stać trudne dla tego faceta szczególnie chwile, kiedy on w nocy przychodzi do sypialni żony. Wiadomo, po co mąż przychodzi w nocy do sypialni żony. I tak staje wryty, a tu wszędzie ikony porozstawiane i świece się palą, a ona mówi, odmówimy różaniec. Tajemnice bolesne. Ja mówię, pochować to wszystko. Dla księży proboszczów jest arcywygodną osobą taka parafianka. Jak jeszcze jeździ samochodem, to może tyle spraw pozałatwiać. Jeszcze obsługuje komputer, ale nie wolno nam w tym brać udziału. Ja muszę się wyrzec. Gdybym przyjechał do Państwa dzisiaj, przyjechał z jakąś panią i z czwórką małych brzdąców i powiedział, to jest moja żona i moje dzieci, to by się zbaranili. Nikt go nie jest. To powiem, gdybyś przyjechał, to on podobnie jest księdzem. Tak jest księdzem, to nie ma żony. A to ma żona, to jest księdzem. Wyrzec się. Muszę z czegoś zrezygnować. Świat chce nas zalepić języki obce, komputerowo, poznać świat, turystyka. A Pan Bóg mówi właśnie nie. Jak w tym powiedzeniu, że każda bryła marmuru zawiera już rzeźbę, tylko trzeba odrzucić niepotrzebne rzeczy. Tak samo w nas jest święty człowiek, tylko trzeba odrzucić niepotrzebne rzeczy, żeby dojść do poczucia tej tożsamości. Trzeba się wyrzec, żeby się wyrzec. Panowie, wiecie, panowie mają natomiast potrzebują czego od kobiet, jak już jesteśmy od Maryi. I zwróć uwagę zaraz, dam przykład biblijny, że to co mówię, to jest prawda. Potrzebują poczucia pochwały. Był jakiś taki film Bokser o facecie, który walczy nie po to, żeby zdobywać medale, tylko zarobić na chleb dla dzieci. I jego żona przychodzi przed pewną walką do niego i go wspiera. Mężczyzna potrzebuje pochwały. My strasznie udajemy, że nie potrzebujemy pochwały. Jak kobieta przyjdzie w nowej bluzce do pracy, to koleżanka mówi, że ślicznie wygląda, że poczekaj, gdzie ileś grzałaś, ale ładnie obróć się, no z tej strony ślicznie wyglądać. Jak facet przyjdzie w nowej kurtce, to szczytem pochwały jest, jak ktoś powie, nieźła kurtałka. Ile dałeś? On mówi 300. Widziałem takie po 250. Ja już jest przegrany, już przegrał. Już jest przegrany, już nie ma żadnej pochwały. A powinna by chwalić żona. Ja mówię, chwaliła pani swojego męża? A za co mam go chwalić? No za to, że jest mądry. Ja głupia jestem. Proszę Państwa, ja pytam małżonków konkretnie, bo to nie może być jakieś lanie wody. Ile macie lat po ślubie jesteście? No 20. Macie cały czas samochód? Tak, zmieniamy, ale cały czas jest samochód. Kto prowadzi, jak jedziecie w trasę? Mąż. Mieliście wypadek? Nigdy. Słuczka? Nigdy. Podziękował pani za to? Ile razy jest tak, że kobieta trajluje, o seriale opowiada mężowi, on w tej chwili sprawdza, czy mu się trzymają koła pod dworze, bo coś czuje, że zaczyna się ślisko. On sprawdza, czy on ma coś w silnik, nie może wyprzedzić, coś mu osłabł. I ty nawet o tym nie wiedziałeś, że w nocy byliście blisko śmierci, ale on jakoś odruchem ostatecznie odbił kierownicę i nic się nie stało. Czemu podziękowałeś? Nie jak się robi z tego nabożeństwa, ale powiedzieć, chodź na to mój kubico, niech cię przytuli. Dobrze jeździsz. Co powie rasowy mąż? Się jeździ. Jakbym wam chciał, to bym wam powiedział, ale to nic nie dla was. Kobiety się tak bardzo... Wiecie, jest mi tak żal. Zadam wam pytanie ze znajomości kościoła. Jeśli ja przychodzę do kogoś i żona idzie po kolędzie, żona idzie robić herbatę i ja zostaję z mężem, i zaczynamy na przykład walkę na temat tam dróg krzyżowych, czy wypraw krzyżowych, czy inkwizycji. I przychodzi żona i widzi, że jej mąż z księdzem proboszczem sprzeczają się na temat inkwizycji. Po czyjej stronie stanie? Po stronie męża? Przeciętnie stanie częściej po stronie księdza. Ty się nie mądrzyj mi tutaj o wyprawach krzyżowych, tylko byś mi skrzynki pomalował na balkonie, bo cię proszę już trzeci tydzień. Znalazł się specjalista, artysta. Ty stoi sam na swoją drogę krzyżową, a facet tylko czeka na jedno, żeby ona powiedziała, że daj mi spokój, sama te skrzynki odnowię. Świetny pomysł. Odnowię. Kwestia piękna. Facet chce to zobaczyć. Pamiętajcie, nie ma większej radości dla faceta, jak wychodzi na mecz, ma obandażowaną nogę, jego dziewczyna siedzi na stadionie, w obrzeżach stadionu i patrzy, jak z tym bandażem on podnosi się z ziemi. Rąbną w poprzeczkę tak, że mu bramki nie rozwalił, ale koledzy podchodzą i mówią, nieźle pyknąłeś. No, to jest tajemnica wielkości. Kobieta wypowiada swoje uczucia, wypowiada swoje wnętrze w mówieniu. U Maryi to jest gdzieś pokazane w imieniu? Gdzie jest u Maryi? Gdzie Maria? Musi się wypowiedzieć, musi się wygadać. Przyszła do Zachariasza domu i wygłosiła całą... Wyobraź sobie, że ona ma wtedy przecież 12-13 lat. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie taka 13-letnia jakaś siostrzenica, chodzi na stołek i mówi, o to będą mnie chwalić wszystkie pokolenia. Józef co powiedział po swoim powołaniu? Nic nie powiedział, bo w ogóle nic nie powiedział. Rasowy facet. U faceta komunikacja to jest problem. Musicie dziewczyny uczyć swoich chłopaków komunikacji. Jak ten słynny, był w sławie po całej Polsce, konduktor z pociągu do... Zresztą jest na końcu Polski w rogu. Decyzja ostatnia, aż na dole w dół. Przemyśl. Pociąg jechał do Przemyśla, w Krakowie miał 20 minut do opóźnienia, ja jadę z bratem. 20 minut trzyma, równiutko, Stalowa Wola, tu wszystko, znów ma 20 minut. Przychodzi konduktor i taka jedna pani mówi, panie konduktorze, chciałem się zapytać, czy ten pociąg będzie miał opóźnienie, bo mój syn po mnie wyszedł, ale po co będzie wychodził, jak będzie deszcz padał, to niech sobie posiedzi w domu, po co ma wychodzić. Ale ja do pana nie mam pretensji, tylko chciałem zapytać, czy on będzie miał 20 minut opóźnienia. Wzięła oddech, a on mówi, ma. I to wszystko. Jechałem do Lublina, słowo honoru, że tak było. Chodzi konduktor, sprawdził mi bilet, ja wyprzymałem, czy on będzie w 17-19 w Lublinie? Zamierza. Nobla, od razu Nobla. Ale chcę o tym powiedzieć, bo to są rzeczy, których ludzie i małżonkowie nie pamiętają. Nie pamiętam, pan Jacek Kulikowski to świetnie punktuje, tyle lat miał marzone, tyle lat się patrzy na miłość małżeńską w podszewki. Przypomina ludziom, nauczcie się, jak się woła męża na obiad. Jak krzyknie tylko z kuchni, chodź na obiad, a on żelazko naprawia, to już idę, chodź na obiad, już idę. Chodź na obiad, co? Chodź na obiad. Pierwsze słyszę. Trzy razy cię woła, chodź na obiad. Nie, więc do męża się mówi tak. Idzie się do męża, bierze się go za rękaw, mówi ci, widzisz mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz? Uważaj. Zupa jest w talerzu. Dla faceta obiad przygotowany to zupa jest w talerzu, dla kobiety w garnku. Chleb już jest pokrojony. I wołam cię, no i możesz po ludzku mówić, widzisz, możesz po ludzku mówić. Czy jak wchodzisz do mieszkania, drogi mężu, i widzisz, że poszczy jest uprana, ale nie wyciągnięta z lodówki. Nie rób awantury, że twoja żona jest bałaganiarą, że się nie umiesz rozplanować dnia. Tylko wyciągnij to i powiedz. Powiedz, tylko przedtem strząchnij. Jak nie strząchnięte, to się nie liczy. Czy nie możemy, panowie, zrozumieć, co to znaczy rozdzielność patrzenia? Facet chciał coś żonie powiedzieć, miał coś ważnego do powiedzenia, ale czekał, że będą sam na sam. I nagle są w pociągu, we dwoje, jadą pociągiem, nikogo nie ma w przedziale i ona mówi, teraz, ten facet mówi, teraz ci coś powiem, wyjaśnię ci tajemnicę naszego małżeństwa, objawię ci prawdę o tobie, o mnie, o nas wszystkich. I w tym momencie ona mówi, fajnie, o, sarenka, zobacz, jaka ma ta sarenka. On to wtedy ma ochotę wyjąć karabin maszynowy i strzelać żonę na miejscu. A czy jest genialne, kobieta wchodzi do, mężczyzna wchodzi do łazienki, odkręca kran i w tym momencie żona zaczyna coś tłumaczyć. On nic nie słyszy, woda fuczy, terma fuczy, wychodzi, a ona mówi, no i co ty o tym sądzisz? W następnym, jeśli tego nie będzie pamiętać, to dostanie się szału. O tym po prostu tego się trzeba nauczyć jak elementarza. Jak elementarza tych praw o tym, jacy jesteśmy. Nie dawać facetom ocen spraw kobiecych, nie dawać kobietom do oceny sprawy. Kiedyś kobieta mówi do męża, pojadę do sklepu, jest duży mróz, to wezmę samochód. Sklep jest niedaleko, supermarket, ale wezmę samochód, wraca, zepsuł jej się samochód po drodze, stanął, elektryka cała padła. I ona wróciła do domu i została męża w ramionach sąsiadki. Więc rozryczała się, ryczała cały wieczór. Pisze list do gazety. Druga gazeta opisuje całą sytuację. A facet redagował facet. Odpisuje jej. Wczytałem się w pani problem. Rzeczywiście sprawa jest poważna. Ja bym zaczął od bezpieczników. Może to bezpieczniki są tutaj. Więc nie dawać do oceny. Tak samo jak nie dawać kobietom do wychowania ponad to, co Bóg przekazał tyle czasu, ile trzeba, jeśli chodzi o dzieci. Proszę Państwa, w Izraelu w wieku kilku lat mąż miał zabrać dziecko żonie. Jak nie zabrał, to wiedział, żeby kalekę wychował. W życiu on cały czas mieszkał jako dziecko w domu, ale już podlegało pod faceta. Facet wyznaczał mu rytm dnia, polecenia i przyjmował rządy nad faceta. Pamiętacie to, jak opowiadałem? Jak idzie chłopak w parku, 10 metrów za nim jego rodzice i ktoś tego chłopaka napadł, jakiś łobuz, taki starszy, trochę starszy, z pięściami do niego. Matka mówi, nie bij go, nie bij, zostaw, chodź tutaj, nie bijcie się. A facet mówi, poczekaj, lewa wyżej, teraz go walnij całą siłą pięścią w twarz, w środek twarzy walnij go pięścią. I miał rację, że uczył. Bo tamten się sam naigrał, to będzie się ostrożniejszy, ale właśnie, żeby się nauczyć walczyć, żeby się nauczyć zmagać. Żeby nadać synowi piękne imię. Nie, mój stary nazywał taty żołnierz. Może być. Przyszedł kiedyś do mnie chłopak, facet. Mówi, proszę, zdradzam ciągle żonę. Jestem wykładowcą na takich integracyjnych spotkaniach i jadę z najlepszymi przekonaniami i pragnieniami, a już następnego dnia popiję, budzę się w łóżku jakiejś pani. Niech mi ksiądz pomoże. A ja mówię, jakie masz imię? On mówi, no tam Władek czy Artur. Ja mówię, nie. Jakie masz imię w głębi serca? Kim ty naprawdę jesteś? A on, jakim? Nie wiem. Ja mówię, jak cię w szkole przezywali? W szkole przezywali mnie Laluś. Laluś? A ty jesteś Laluś? Jestem. Laluś i gówniarz. I umiem tylko się popisywać przed kobietami. To jedno, co umiem. Szpanować, popisywać się. A tak naprawdę jestem dzieciakiem. To jest tajemnica o imię. Jakie mamy imię? Każdy z nas musi imiona, które nadane mu były w dzieciństwie. Wy, drogie panie, nadacie swoim synom takie imię. Timpuś, aniołek, mamusi, koteczek, mamusi. A on nie chce być dobry. On chce być komandos. On chce być Air Force One. On chce zabijać i mieć duży karabin. I oczywiście nie można tego wprowadzić jako główną zasadę wychowania, ale to jako to, żeby właśnie... I dlaczego zakończę, wyszliśmy od Matki Bożej, trzeba z nią kończyć. Co mówi kobieta, która znalazła syna, szukając go w 3 dni? Co powie? Syneczku? No i co powie? Czemuś to uczynił komu?
Nie.
Mamusi. Jasne. Syneczku, czegoś to uczynił mamusi. Mamusia cię szuka, mamusia wyłączy. Zobacz, żeby nie pomyśleć, że mamusia cierpi, że mamusia... Maryja nic nie mówi o Józefie. Znaczy mówi, ale w jakiej kolejności? Oto ojciec swój i ja szukaliśmy Ciebie. Ojciec jest na pierwszym miejscu. Oto ojciec swój i ja szukaliśmy Ciebie. Nie ja i ojciec swój. Ona mu odwdzięczyła się wtedy za ten Nazaret, że nie rzucił w nią kamieniem, kiedy groziło jej ukamienowanie za to, że ludzie by zrozumieli, że ona jest z grzechu poczęta. A tak ona mu się odwdzięczyła, tak bardzo kochała i to, że ona pozwoliła Józefowi działać. Wiecie, co jest najstraszniejsze? Nie można nie najstraszniejsze, ale straszne. Jak kobieta poniża w oczach dzieci swojego męża, a ich ojca. To jest grzech ciężki, jeśli się to robi z premedytacją, bo się rozwala rodzinę w sposób o wiele bardziej skuteczny niż jakiś tam flircik męża, który też jest niebezpieczny i trzeba tym czuwać. Ale jedna pani mi pokazała swoją mądrość, jak mówiła, przynajmniej się za mój mąż raz wrócił z pracy tak pijany, że człowiek guma po prostu, stał w drzwiach i się framugi trzymał. A dzieci, co się stało z tatą? A mówię, nic, tatuś jest chory, tatuś jutro wam wszystko wyjaśni. Ale dlaczego? Ale tatuś wszystko wam jutro wyjaśni. Ledwo zamknąłem te drzwi, schowałem go i mówię, tatuś się źle poczuł, jutro wam wszystko wyjaśni. O rano ojciec wziął dzieci na rozmowę, co mówił, jego sprawa, ja się nie wtrącałam. Natomiast niektóre kobiety robią inaczej. Dzieci, chodźcie. O, to jest wasz ojciec. Ten, co leży tak, co żyga, to jest wasz ojciec. Wy mamusi nigdy tego nie zrobicie, prawda? Ile w wielu domach takie numery przychodziły. I wtedy kobietom mnie w ogóle do uwa nie przychodziło, że to jest coś nie tak. Że potem ten ojciec czuje się przegrany. Co mówi pan Jacek Kulikowski? Dziecko musi znać zapach ojca. Nawet jeśli jest to zapach smaru, zapach benzyny, żeby dobra benzyna była. Musi poczuć szorstką twarz ojca właśnie. A nie, żeby się połapać, bije, zostaw dziecko. To jest moje dziecko i mam do niego pełne prawo. Maria nie tłumaczyła. Nie tłumaczyła Józefowi. Ona wierzyła, że on sam wymyśli wyjście sytuacji. To jest nieprawdopodobne. Sytuacja była prawie beznadziejna, bo ciąża zaczyna być widoczna. Oni jeszcze są narzeczonymi. I ona się nie wtrąca. Wiele kobiet uwielbia kierować facetem. Mają taki stołek do obierania kartofli, żeby on był niżej. A ona wyżej. Ja ci wyjaśnię, o co chodzi. Nie, ja ci zostawiam sprawę i ty sam sobie masz z tym poradzić. To facet, to co powiedziałem przed chwilą, dąży do tego, żeby usłyszeć ze strony żony, jak chcesz, to sama wiesz. Chcę powiedzieć tak, mężowi. Słuchaj, opieka, dzieci nam zabierze dom dziecko. Chałupę nam zabierze opieka społeczna, a ja palcem nie kiwnę w tym, co ty masz zrobić. Ja za ciebie nie pójdę na wywiadówkę, bo syn ma 15 lat i to ty masz z nim rozmawiać o problemach wychowawczych, a nie ja. Ja nikt nie zrobię za ciebie. Pamiętajcie, każdy z nas robi to, co do niego należy. I nie zamieniajmy się miejscami, jak te panie w nocy, co mają te ikony poustawione. To jest, nie, mi się nieraz zdarza, że przychodzi, jestem w jakimś towarzystwie i ktoś mówi, no proszę, to trzeba trochę to jednak przyznać prawdę, że duszpasterstwo w naszym kościele jest kiepsko zorganizowane. To msza nie o tych godzinach, tam coś nie o tych, a to księża to nie robią, a to nagłośnienie kiepskie, a to wszystko. Ja mówię, świetnie pan ma to rozpracowane. Proszę panią, kiedy pani ostatni raz mąż zaprosił do filharmonii? Księża, chyba raz byliśmy w narzeczeństwie. A jak tam oglądacie razem przedstawienia, jakieś sztuki? On tego mecz ogląda. Jak ja mu proponuję jakieś przedstawienie, to on się wyśmiewa z tego. Mówię, to proszę pana, to może się zamienimy na tydzień. Ja przyjmę obowiązki pana męża, pan żony, a pan się zajmie proboszczem. O nie, ja żony nie oddam się. Mówię, bardzo dobrze. Każdy, nie, oczywiście mamy sobie wspomagać, mamy się dzielić opiniami, ale nie zamieniać się na miejsce. I Maria znała swoje miejsce w tej wielkiej ciszy i pokorze. Powiedziała, jak realizuje się słowa, to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że są to na sali osoby, które już mają dość monotonii. Byłem u takiego małego małżeństwa i pytam, młody pan gospodarz domu mówi, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. Już wiadomo, jeden zakonnik powiedział, jak to niedobrze jest znać przyszłość. A ojciec zna przyszłość? Tak, znam przyszłość. No to co będzie za rok? To samo co dziś. No, proszę Państwa, to się nie zgadza. Znamy przyszłość. To teraz może doprowadzić do zniechęcenia, do jakiejś kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Maria jest tą służebnicą Pana, która trwa do końca. Amen. Dziękuję bardzo za współpracę. Jestem też rzecznikiem krajowym Episkopatu Polskiego do spraw poczucia humoru w Kościele. Proszę się, żeby to nie spadło poniżej pewnej normy. Dlatego jeden kawał, wczoraj usłyszałem jeszcze ciepły z Warszawy, przywiozłem. Cyrk wywieszał plakaty, że szuka pracowników do cyrku, nowych numerów. Przyszedł facet z kotem. No i co? Mój kot umie mówić po polsku. W ogóle umie mówić. No to pan pokaże. Chodźcie tu kot. Jak się zmieni węgiel na taki pył, to co powstaje? Miał. A jak ona miała, to on miał. A dyrektor cyrku mówi, panie, to każdy kot tak potrafi. Wyszli, a ten kot mówi, czy ja coś niewyraźnie mówiłem, czy co? Proszę zwrócić uwagę, anioł wiedział, że Maria musi się wygadać. Wiedział, musi pogadać, musi być z kobietą, musi, bo tylko kobieta wytrzyma atak nuklearny koleżanki. I mówi jej, kto cię zrozumie? Matka cię zrozumie? A gdzie tam Anna by zrozumiała? A Joachim to już w ogóle. A koleżanki, anioł mówi, Elżbieta cię zrozumie. Idź do Elżbiety. I od razu wchodzi w wspólnotę. Ona chodzi od ludzi do ludzi. Singiel to może być w sensie socjologicznym. Człowiek, który żyje sam, mieszka sam. Ale w chrześcijaństwie nie ma singiel, bo ja jestem ciągle z Jezusem, ciągle z Kościołem, ciągle z tym. Żyję z prawami innych ludzi. W singlu czuję, no, to jest ładne słowo takie, single. Single. Ale muszę żyć z kimś, muszę być z kimś. Nie wolno mi dopuścić z tego, że pamiętajcie, jest samotność i osamotnienie. Osamotnienie jest złe. Osamotnienie to jest pustka w człowieku, to jest jego egoizm. Natomiast samotność jest to miejsce dla Pana Boga. Jestem samotny, czyli jestem Boże na Ciebie otwarty. Ja mówiłem, że ten Pan... My jesteśmy takie głupie dzieciaki przy tym Panu Bogu, że to szal patrzeć, a my się popisujemy i mądrzymy. Facet miał z żoną 60 lat życia, 30 lat małżeństwa. I przyszedł anioł i mówi, dobrze żyjecie, ładnie żyjecie. Teraz wam chcę dać prezent, co sobie życzycie. Ta pani mówi, ja bym chętnie pojechała dookoła świata. Proszę bardzo, bilety, rezerwacje zrobione. A pan chce też dookoła świata? Nie. O, a co pan chce na jubileusz? Ja bym chciał mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł dotknął go i facet miał 90 lat. Ja bym na to nie trwał, przyznam szczerze. Miałem 90 lat. I w tym znaczeniu, że single, że nie zdobyty, że zamknięty, że... Pamiętajcie, spychy, duma i spychy, nieśmiałość. Wielu singli, tak zwanych, czyli ludzi, którzy żyją w jakiejś samotności, są tak pyszni, że oni robią rzeczy tylko, których są pewni, że im wyjdą. Jeśli jest jakieś niebezpieczeństwo, że wyjdą na link i się skompromitują, nie podejmują tej walki. Z kim mam dzisiaj walczyć? Mi powiedzieli, z chłopcem 5-letnim. Dobra, to będę walczył. Z kim mam dzisiaj walczyć? Z Tysonem. Nie przyjmuję tej walki. Ja pamiętam tylko wtedy, kiedy będę miał. Dlatego wielu ludzi, wielu księży nie mówi kazania od serca, bo wstydzą się, że jak usłyszą krytykę tego kazania, to się po prostu zawalą. Nogi mi się zawalą w przepaść. Natomiast jeśli on zerżnie kazanie od Stańka, może od Pawłowicza, może od Szustaka i ktoś skrytykuje, to powie, to no, ale nie mnie skrytykowałeś. Tylko skrytykowałeś tego osoba, którego ja ściągałem. Zresztą mam poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, wiele kobiet, wielu mężczyzn boi się zakwitnąć, bo ktoś cię zerwie. Dopóki jesteś kwiatem na odludziu, jakimś pokrzywą, to się nikt nie zerwie. Jak staniesz się różą, to może cię zerwać. Dlatego nie chcę tych wielu ludzi dać się zerwać. A poza tym ta kwestia pychy i pokory. Pychy i pokory w małżeństwie. Małżeństwo jest to związek dwóch ludzi, którzy nieustannie sobie przebaczają. Pytam, pytano też zachodni Wejder, co wy robicie w tym klasztorze? Kłócimy się i przebaczamy. Kłócimy się i przebaczamy. To jest istota naszego powołania. To kwestia, A pokora, proszę Państwa, to nie jest mówienie, ale jestem bez nadziei. Jak jestem bez nadziei, bo to może być wołanie, patrzcie na mnie, no i zwróćcie na mnie uwagę, no jestem wielki. Jedna pani goniła proboszcza w Ursusie pod Warszawą, dogoniła go, księże proboszczu, Lekarka powiedziała, że mam największy cukier na osiedlu. W czym się z tym naj? Rozumiecie, na czym polega pycha? Ty cierpisz, ale ja to cierpię. Dostałeś 12 godzin katechezy, ja dostałem 16. I w czym się z tym naj? Miałem stłuczkę, no i co? Ja też miałem stłuczkę, rozwaliłem reflektor. Reflektor? A pół silnika wywaliło się jego na dole. Jestem naj. A już nie wiem. Niektórzy są szarzy, zwykli. Ja nazywam, że oni chodzą w obłędzie swojej pychy do tego, że mówią, jestem najszarszy. Nie ma szarszego ode mnie. Wszyscy są nieszczęśliwi w Poznaniu, ale moja nieszczęśliwość jest... Przychodzą kobiety nieraz, powiem, że księdza mam, do księdza niezwykłą sprawę. No. Ksiądz się trzyma w konfesjonale. Co dalej? Mój mąż pije. Wiecie, nam się wydaje, że my to jesteśmy naprawdę... Jak mnie rozbrało gardło, poszedłem do lekarza, do laryngologa, tak spojrzał, dobra, ja myślałem, że on zwoła koncylium. Lekarze, oto ksiądz Pawlukiewicz przyszedł tutaj z gardłem, boli go, wszyscy będą patrzeć, mówią, ojej, trzeba by powiadomić klinikę w Monachium, we Frankfurcie nad Menem i to nie jest 50. przykładem dzisiaj. Ktoś przychodzi do księdza i myśli, więc opowiem księdzu historię życia. No ja wiem, jak macie historię życia. Służyliście przed ślubem, nie modliliście się, to macie teraz swoje za swoje. Ale jestem tylko numer 27 i dobrze. Pan Bóg na pewno, on mnie dostrzega i on mnie widzi. Ale to nie jest mówienie, właśnie jestem beznadziejny. Spychy duma i spychy nieśmiałość. Pamiętajcie, jest spycha prymitywna. Biorę pół misek z żarciem i wszystko dla siebie. A jest pycha inteligentna. Ja to odwołam się do dnia 29 czerwca. Jest dla mnie dniem szczególnym w życiu. Ja nie mam gospodyni, nie mam plemanii, więc muszę sam zasuwać z torbą pod jakieś tam mandarynki, kupię ciastka, Coca-Colę, wino, piwo, chipsy, może ktoś będzie chciał. No co tam? I przygotowałem wszystko. Wiecie, dla faceta to jest mistrzostwo świata. I wchodzi pierwszy gość. Jakiś mówi tam ksiądz, czy siostra zakonna. Proszę, siadaj się. No czym chata bogata? Co ci podać?
Poproszę o wodę mineralną. Nie gazowaną. Letnią. Odrobinkę.
Ja myślę, zaraz, żeby to było ze szkła, bo tak jednym ci nogi rozwalił. Masz tu loda, masz tu żarlotkę, masz to wszystko zjeść i nie wyjdzie z domu.
Ależ to nie, to za dużo.
Manifestacja przy stole, kto zje mniej. Albo ktoś, kto oborał jakąś dietę, my kochamy to dyskusję o diecie, i całe przyjęcie to jest, a jak tam masło, można jeść masło w tej diecie? Nie można. A to ile, 3 razy dziennie, 4 razy dziennie? I on się tu gospodyni, tu solenizantka, jubilatka jakaś. Nikt na mnie nie patrzy. A to podsmażane, to smażonego nie wolno, ojej. Zwróćcie uwagę, jak sprytnie ludzie koncentrują na osobę. Spychy duma. Właśnie, jeśli jesteś pokorny, to zajmij pierwsze miejsce w kościele. Czyli zajmij pierwsze miejsce w kościele, bo stąd dobrze słychać. Dobrze widać. Natomiast oj, nie, ja stanę za filarem. Przepraszam za wszystkich stojących za filarem. Ale spychy duma i spychy nieśmiałość. Pamiętajcie ten numer, to dwóch facetów siedziało, mieli dwa kotlety, mały i duży. Ten mówi, niech się pan częstuje, ale niech się pan częstuje, ale niech się pan częstuje. To on wziął ten duży i nawet sobie nie dałeś. Jak to tak, on wziął ten duży kotlet? No wziąłem duży. A pan gdyby wybrał, to który pan wziął? Ja bym wziął mały. No to ma pan mały. Wiecie, jak ja kocham ludzi, którzy wychodzą do wolny i delikatnie mówiąc nie mają słuchu i śpiewają psami. Ja bym... Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Ja bym specjalny psalm napisał. O Panie, jaki jestem fajny, ale jestem fajny. I nikt nie jest taki fajny, jak ja jestem fajny, bo moja najfajniejszość sięga niebios. Ja jestem fajny. Będę jeszcze z tego pośmiać. Dobra, bo nie skończymy do rana. Jak przyjdziecie do mnie na imieniny, to 3 dni wcześniej nic nie jedzcie. Jak Don Camillo, będziecie karmieni. Nas w seminarium uczyli na różne sytuacje, w jakich możemy się znaleźć, ale nie było tej sytuacji. Ksiądz na tle owacji. Więc ja nie wiem, jak się zachować zupełnie. Nie dostałem instrukcji w seminarium. Także, ale gadane ma, idzie nowy, będzie premier. Będzie dobry do rekolekcji. Jeden ksiądz powiedział w moim przyjacielu, księdzu na prowincjach, Boguś od dzieciństwa wykazywał w sobie pewne predyspozycje na kapłana. Bo jak zobaczył jakąś złotóweczkę, to już i tak te ręce nie trzęsły. Pamiętacie, proboszczowie nie cierpią, kiedy w czasie mszy świętej dzieciak bawi się monetą. Co puszcza jakieś tam piłki, coś. Ale najgorzej się są wkurzeni, jak już jest tasa zebrana, a dzieci się dalej bawią monetami. No wtedy już jest wkurzony na maksa. Także dobrze. Jak jeden ksiądz to powiedział, mam 2 wiadomości dobre co do naszego kościoła. Są pieniądze na budowę kościoła. Są pieniądze. Cieszymy się. Punkt 2. Te pieniądze są w waszych kieszeniach. No i tu się zrobiła atmosfera bardziej napięta. Dobra, ale co my proszę, jak w matce możemy. Dziękuję bardzo.